Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Becoming a Sustainable Leader. Moim dzisiejszym gościem jest Sonia Wędrychowicz-Chorbatowska. Sonia rozpoczęła karierę w Citibanku w Warszawie, gdzie w ciągu 13 lat doszła do stanowiska wiceprezesa. Potem kierowała w Malezji bankiem detalicznym w Standard Chartered Bank. Jednym z jej największych projektów było uruchomienie dla singapurskiego banku DBS, cyfrowego banku w Indiach i Indonezji. Ostatnio odpowiadała za transformację banku detalicznego w banku JP Morgan Chase w Nowym Jorku. A z początkiem 2020 roku rozpoczęła pracę w Dubaju, w McKinsey na stanowisku Senior Advisor on Digital Transformation. Dzień dobry, Soniu.
Miło mi bardzo, witam serdecznie.
Chciałam przejść z Tobą przez ten niezbędnik zrównoważonego przywódcy. Kilka pytań, krótkie odpowiedzi. Trzy najważniejsze cechy nowoczesnego lidera według Ciebie to?
Empatia. Drugie to odwaga, która wiąże się z tą otwartością na zmiany. A trzecia to konsekwencja, która wiąże się z podejmowaniem decyzji, ale jednocześnie powoduje, że jesteśmy w stanie ocenić, jak długo musimy się upierać przy danym stanowisku, kiedy powinniśmy je zmienić. Także to są te trzy rzeczy, które bym tutaj wspomniała, które bym wspomniała. Mm-hmm.
Nawyki niezbędne do praktykowania tego zrównoważonego przywództwa.
Mówiłam o tym kilkakrotnie, ale szacunek do drugiego człowieka na pewno. Drugie, przekonanie, że my jako liderzy naszą rolą jest wspieranie innych. A podejmowanie decyzji i też fokus, czyli umiejętność koncentracji i konsekwencja w dążeniu do celu. Bardzo często nasze zespoły mają tendencję do rozpraszania się na różnego rodzaju tematy i gdzieś tam boczne ścieżki. Także myślę, że to są te nawyki, które bardzo mi pomagają.
Tak, to jest taka umiejętność z jednej strony sfokusowania się na celu, ale jednocześnie takiego szerokiego patrzenia, prawda, na wszystkie możliwości i to wszystko, co się kłębi w tym żywym organizmie, którym jest tak naprawdę organizacja. To kobiety mają to moim zdaniem wysoko rozwinięte. Najczęściej popełniany błąd, tak, jakaś taka nieuświadomiona czasami słabość liderów.
Pierwsza rzecz to na początku kariery to przekonanie, że nikt nie potrafi tego zrobić lepiej ode mnie. To jest jeden z bardzo częstych błędów. Druga rzecz, której też się musiałam nauczyć i to było trudne, to jest taka samoświadomość, żeby nie przekazywać stresu, który często jest ogromny, który ciąży na naszych barkach, naszym pracownikom. My powinniśmy być tą tarczą, która osłania ich od tych stresów, które często na nas spadają albo są gdzieś tam przesyłane przez świat zewnętrzny. I trzecia to jest ta arogancja, tak? Przestańmy jako liderzy być przekonani, że jesteśmy najmądrzejsi na świecie, bo nie jesteśmy.
To dobrze chyba. Rzecz, którą warto sobie uświadomić na początku tej drogi lidera, gdybyś miała teraz się tak cofnąć te 25 lat, to co byś sobie powiedziała?
Mieć większe zaufanie do ludzi i skupiać się przede wszystkim na doborze, zbudowaniu i rozwoju swojego zespołu, bo to zespół jest źródłem naszego sukcesu i musimy sobie to uświadomić, że im lepszych ludzi będziemy mieli, im bardziej będziemy ich wspierali, tym lepsze wyniki będziemy osiągali. To jest znowu, staram się nawiązać do tej kultury wschodnich sztuk walki, że powinniśmy być mistrzem dla naszych ludzi, a nie powinniśmy cały czas dążyć do tego, żeby mieć czarny pas.
To prawda, szczególnie, że jak sama powiedziałaś, po czarnym pasie już nic nie ma, tylko bycie mistrzem, więc warto się rozwijać. Ćwiczenie, praktyka sprawdzające jakość tego naszego przywództwa. Taki audyt własny.
Na pewno refleksja każdego dnia, to powinno się stać nawykiem, żeby się zastanawiać, co zrobiłam dobrze, co zrobiłam źle, dlaczego wynik był taki, a nie inny, dochodzenie do źródła tego. I drugie to jest feedback, szukanie tego feedbacku wśród ludzi, którym ufamy, o których wiemy, że chcą nam pomóc, którzy nas lubią i chcą, żebyśmy osiągnęli sukces w życiu. I myślę, że trzecia rzecz to posiadanie mentorów, kogoś, kto jest gdzieś na zewnątrz, nie jest z nami związany bezpośrednio w naszej codziennej pracy, ale wiemy, że może nam doradzić w sytuacjach, kiedy ważne jest, żeby spojrzeć z boku i po prostu doradzić nam na ścieżce naszej kariery.
To też jest jeden z elementów edukacji, ponieważ edukacja leadershipowa tak naprawdę nadal ogranicza się do tych wszystkich twardych faktów, MBA-ów, liczenia i właśnie zarządzania. I gdybyś mogła coś tam dodać w tej sferze edukacji, to co by to było?
Czy ja tak naprawdę to troszeczkę postrzegam te kwestie tej twardej edukacji jako dane, tak? Dlatego, że to jest taka rzecz, której się bardzo łatwo nauczyć i bardzo łatwo ją zdobyć w dzisiejszych czasach. To, co jest o wiele trudniejsze, to są właśnie te elementy miękkie, bo one albo przychodzą naturalnie i wiele ludzi ma w sobie te cechy takiego lidera, urodzonego lidera, ale wiele osób musi niestety to wyćwiczyć, więc dla mnie ta cecha takiego nieustannego praktykowania tych elementów, o których mówiłam, w taki sposób, żeby to weszło w nawyk, żebyśmy nie reagowali w sposób, nie wiem, ze złością na to, jak coś się nam nie uda, albo znowu mi się nie uda, jak jest jakiś kryzys i tak dalej, to jest taka rzecz, którą można wyćwiczyć, więc cały czas uświadamianie sobie, że to wszystko jest kwestia samoświadomości i wyćwiczenia pewnych nawyków, które powodują, że jesteśmy lepszym liderem każdego następnego dnia.
Czyli praktyka, nie teoria tak naprawdę, bo pewnych rzeczy teoretycznie się nie da nauczyć, tylko trzeba je po prostu przeżyć i sprawdzić na sobie. A takie sposoby na dbanie o siebie, no bo myślę, że ten obraz lidera, o którym mówisz, jest wspaniały z jednej strony, ale z drugiej strony bardzo taki trudny do dowiezienia tak naprawdę, bo jest bardzo kompleksowy, wymaga wielkiej uważności na siebie i na innych, więc gdzie tam jest to miejsce i sposób na to, żeby dbać o siebie w tym trudnym zadaniu?
Trudne, szczególnie kiedy ma się codziennie wiele godzin pracy i wiele problemów, które ma się do rozwiązania. Dla mnie pewnie tutaj powiedziałabym o dwóch rzeczach. Ludzie mówią o tej równowadze pomiędzy pracą a życiem osobistym i często życie osobiste jest kojarzone z rodziną, którą ja też posiadam, mam dwoje dzieci, męża, notabene wszyscy jeździli ze mną po całym świecie, także nigdy nie byłam sama, zawsze byłam z rodziną, ale pojawił się w którymś momencie ten trzeci element, o którym chciałam powiedzieć a propos dbania o siebie, a mianowicie musimy mieć trochę czasu dla siebie. Musimy być sami, bez rodziny, musimy mieć czas na nasze hobby, na, nie wiem, sport. Dla mnie w którymś momencie to był kickboxing, teraz to jest pływanie, siłownia, czytanie książek, podróże, czy też po prostu bycie online z przyjaciółmi, niekoniecznie z rodziną, czy też spotykanie się z nimi bezpośrednio. I taka równowaga, która daje nam szansę, żebyśmy byli spełnieni w każdych z tych trzech wymiarów, to dla mnie jest ten element takiego dbania o siebie, bo inaczej bardzo trudno jest być zdrowym psychicznie liderem w sytuacji, kiedy ma się bardzo dużo stresów i bardzo dużo na co dzień wyzwań.
Tak, każdy lider potrzebuje takiego wentyla, prawda? Bo tak jak powiedziałeś, że od jego zdrowia psychicznego i takiej samoświadomości i też tego dobrostanu, który on ma w sobie, zależy bardzo często cała organizacja, no bo to w jakiś sposób jednak emanuje i się przenosi, prawda, na całość. A książka? Książka taka, która uważasz, że warto po prostu ją przeczytać w tej swojej drodze lidera? Może jest ich więcej niż jedna?
Jedna książka, o której chciałam powiedzieć, to jest książka, która została napisana przez Pawła Motyla, mojego przyjaciela, są świetnego autora, która nazywa się Labirynt i mówi o podejmowaniu decyzji. To była książka, którą połknęłam jednym tchem i bardzo mi ona pomogła. Mówi o rzeczach, gdzieś tam intuicyjnie byłam przekonana, że tak jest, ale bardzo, bardzo świetnie o nich opowiada. Druga książka, która chyba nie została przetłumaczona na język polski, brzmi jej tytuł What got you here will not get you there, która mówi o tym, że musimy stale pracować nad naszymi umiejętnościami, bo te umiejętności, które doprowadziły nas do tego miejsca, w którym jesteśmy, nie są w stanie przenieść nas na następny poziom. I przeczytałam ją po angielsku, myślę, że akurat chyba nie została przetłumaczona, ale to jest świetna książka. I ostatnia, kto chyba kto przesunął mój ser, albo kto ruszył mój ser, nie wiem jak po polsku to jest, Who Moved My Cheese, która mówi też o takich bardzo, bardzo praktycznych elementach leadershipu, a jest napisana w sposób bardzo taki przystępny i żartobliwy. Nie można ją dać nawet naszym dzieciom do przeczytania, jeżeli są nastolatkami. Myślę, że dużo z niej skorzystają.
Poruszałaś bardzo ważną kwestię na sam koniec, mianowicie jak budować leadership wśród dzieci, no bo tak naprawdę to, no tak jak powiedziałaś na początku, że to te wzorce, które my będziemy im w jakiś tam sposób pokazywać, ale my jako ludzie, ale też państwo jako organizacja i szkoła i wszystko, że też niepokoi mnie ten temat tak naprawdę, bo uważam, że jeszcze jest bardzo, bardzo słabo, słabo niestety zagospodarowany.
To jest ciekawe pytanie. Ja zawsze byłam przekonana, że największy wpływ na nasze zachowanie, na zachowanie naszych dzieci ma to, w jaki sposób my się zachowujemy, bo 80 czy 90% tego, co wynosimy z domu, to wynika nie z tego, co nam rodzice powiedzieli, tylko co zaobserwowaliśmy, jeżeli chodzi o ich zachowania. O to, jak mówią, jak się odnoszą do innych, jak reagują w sytuacji stresu, jak się do nas odnoszą. I to jest, i tutaj bardzo duża rola jest na pewno nauczycieli w szkole, oprócz tego, że to rodzice są jednak tą pierwszą, że tak powiem, barierą, czy też tym elementem, z którym się spotykamy na co dzień i jesteśmy najbardziej z tymi osobami najczęściej. Druga to są nauczyciele, którzy pokazują nam, jak można być takimi właśnie wzorcami, o których myślimy, że chcemy ich naśladować. Ja miałam tak sporo takich nauczycieli w moim życiu i oni zostali moimi idolami i bardzo zawsze chciałam być tacy jak oni. No ale trzecia rzecz to jest też sposób edukacji. Wydaje mi się, że coraz ważniejsze jest w dzisiejszym świecie uczenie, wyrabianie umiejętności raczej niż takie ładowanie wiedzy. Dzisiaj ważniejsze jest, żeby wiedzieć, gdzie szukać pewnych informacji, bo jest ich tak wiele, niż znać wszystko na pamięć. Oczywiście istnieje pewna doza wiadomości, które musimy opanować, żeby móc się poruszać w tym świecie, ale wydaje mi się, że równie ważne jest to, żeby praktykować, w jaki sposób te wiadomości można wykorzystywać do tego, jak się poruszać w tym świecie, jak osiągać sukces. Bardzo dużą dla mnie wagę mają różnego rodzaju studia przypadków, eksperymentowanie, prace w grupie, czyli generalnie przygotowywanie do tego, co czeka nas w późniejszym życiu. A czeka nas to, że większość zawodów, które w dzisiejszym czasie dzisiaj znamy i są nam, wiemy o nich i możemy do nich aspirować, nie będzie dostępna w ciągu następnych kilku czy kilkunastu lat, bo zostaną zastąpione przez nowe. Więc uczenie tej adaptacji do tego, że ten świat się zmienia i powinniśmy sobie w nim poradzić, jest też bardzo ważną umiejętnością, którą powinniśmy uczyć i kształtować wśród naszych młodych ludzi.
Soniu, bardzo Ci dziękuję. Bardzo podoba mi się ta wizja lidera jako mistrza i myślę, że gdyby te wszystkie młode pokolenia dążyły właśnie do takiego awansu tak naprawdę zawodowego, przeniesienia się na pozycję mistrza zamiast na pozycję szefa, to już by nam się społeczeństwo pięknie zmieniło i wydaje mi się, że też to wszystko byłoby takim żywym organizmem, który by tak zdrowo i sensownie odnajdował się w tym świecie, który rzeczywiście jest taki mało przewidywalny.
Zdecydowanie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za rozmowę.